Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie. Śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest wtorek, 16 czerwca. W Polsce zarejestrowano ponad 30 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarły 1272 osoby. Na świecie jest ponad 8 milionów zachorowań i 438 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. W ostatnich dniach nowe ogniska koronawirusa wykryto na granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Zarejestrowano je w Opocznie i w dwóch miejscowościach odległych o kilkanaście kilometrów – Kotwinie i Domasznie. W Opocznie ognisko zlokalizowano w szpitalu powiatowym, gdzie wykryto 15 przypadków. Wstrzymano przyjęcia na oddziały ginekologiczne i pediatryczne. Natomiast w Kotwinie źródłem ogniska była impreza weselna. Na 130 osób zdiagnozowano co najmniej 11 przypadków, a praktycznie wszystkich uczestników objęto kwarantanną. Marianna Rożej, szefowa sanepidu w Opocznie, w komentarzu dla TVN24 powiedziała:
podzieliliśmy na trzy grupy, przetestowaliśmy na razie jedną, z tego mamy 11 osób dodatnich, więc boję się, co będzie dalej.
Przed podobnymi konsekwencjami rozmrażania przestrzegali wcześniej liczni eksperci, lekarze i epidemiolodzy. Zlokalizowanie kilku ognisk w tak niewielkiej odległości może oznaczać, że w różnych punktach kraju zachodzi już tak zwana transmisja pozioma, a kolejne takie przypadki będą pojawiać się w najbliższych tygodniach. Kancelaria prezydenta kończy pracę nad bonem turystycznym i możliwe, że Sejm zajmie się projektem na posiedzeniu, które rozpocznie się w piątek. Według zapowiedzi prezydenta, bon w wysokości 500 zł na każde dziecko będzie przysługiwał niezależnie od poziomu dochodów rodziny. Ma mieć postać cyfrową, a środki trafią bezpośrednio do przedsiębiorcy z branży turystycznej po podaniu indywidualnego kodu. Bon będzie można zrealizować do końca 2021 roku. Dziś rano rzecznik prasowy rządu Piotr Müller chwalił propozycję prezydenta.
Model dystrybucyjny, który jest sprawdzony z programu 500+, to jest jedna rzecz, czyli nie powoduje konieczności weryfikacji chociażby progu dochodowego, więc ułatwia redystrybucję tych środków. Z drugiej strony trafia właśnie do tych osób, które mają rodziny, w związku z tym też realizują pewien trud wychowania tych dzieci i również realizowania pewnej polityki państwa w zakresie rozwoju demograficznego.
Niemiecki rząd kupi 23% udziałów w spółce CureVac za 300 milionów euro, poinformował wczoraj niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier. Inwestycja ma wesprzeć firmę w pracach nad szczepionką na koronawirusa. Według nieoficjalnych doniesień w marcu Amerykanie planowali przejęcie firmy, aby zdobyć prawa do szczepionki. CureVac pracuje nad szczepionką w technologii mRNA, co daje nadzieję na stosunkowo szybkie wprowadzenie preparatu na rynek. W tym miesiącu badania mają wejść w pierwszą fazę testów klinicznych. Bardziej zaawansowane są testy szczepionki, nad którą pracują badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego wraz z brytyjską firmą AstraZeneca. Według prezesa tej firmy szczepionka ma zapewniać odporność na zarażenie przez rok po jej zastosowaniu. Testy kliniczne mają zakończyć się na przełomie sierpnia i września i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze dostawy szczepionek trafią do pacjentów już w październiku. W Pekinie od piątku wykryto 100 nowych przypadków zakażeń na giełdzie spożywczej, która dostarcza Pekinowi 70% owoców i warzyw. Nowe ognisko wstrząsnęło mieszkańcami Pekinu, ponieważ przez poprzednie 56 dni nie wykryto ani jednego przypadku. Rząd zwolnił lokalnych urzędników, zamknął giełdę spożywczą, zabronił wstępu do najbliższych osiedli mieszkaniowych, zbadał 80 tysięcy osób oraz przywrócił część restrykcji, np. obowiązek zbierania danych osobowych od klientów restauracji. Od początku pandemii w Chinach odnotowano ponad 80 tysięcy zachorowań, a oficjalna liczba zmarłych to 4634. Węgierski parlament przegłosował dziś koniec stanu zagrożenia, który wprowadzono w marcu i na mocy którego rząd Viktora Orbana mógł wydawać rozporządzenia z mocą ustawy. Wprowadzone przez Budapeszt przepisy były krytykowane przez organizacje pozarządowe i społeczność międzynarodową, bo dawały rządowi możliwość bezterminowego omijania parlamentu przy podejmowaniu decyzji. Niektóre z dekretów z mocą ustawy ograniczały na przykład prawa samorządów. Stan zagrożenia był też wykorzystywany do uciszania głosów krytycznych wobec rządu na podstawie przepisów kryminalizujących rozprzestrzenianie fałszywych informacji o koronawirusie. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin w kolejnych wystąpieniach zapowiada konsolidację polskich firm. Na pierwszy ogień pójdą pewnie spółki węglowe i energetyczne, a w kolejnej turze firmy paliwowe. Ambitne plany przejęć ma prezes Orlenu Daniel Obajtek, który ostatnio mówił o budowie jednego wielkiego koncernu multienergetycznego. O konsolidacji państwowych firm w podcaście Energia do zmiany rozmawiają Andrzej Bobiński i Robert Tomaszewski.
Mi się wydaje, że cała ta operacja mogłaby być na przykład sposobem na ucieczkę do przodu dla prezesa Obajtka w przypadku fiaska fuzji z Lotosem. Znaczy nie udało nam się z Lotosem, ale zobaczcie, mam już kolejny plan, przejmujemy kolejną spółkę, rośniemy. Obserwując karierę prezesa Orlenu, wydaje mi się, że tutaj jednym z kluczowych takich determinantów, które napędzają jego decyzje biznesowe, jest budowa jego pozycji politycznej. Tutaj moim zdaniem gra przede wszystkim kwestia wzmocnienia samego prezesa Obajtka i pozostawienia po sobie śladu, takiego trwałego śladu w polskiej energetyce i w polskim sektorze paliwowym w postaci Czebola, który miałby nieporównywalnie większą skalę działalności niż jakakolwiek polska spółka w historii.
Nigdy nie pozwól, by dobry kryzys się zmarnował, miał powiedzieć Winston Churchill, kiedy Europa podnosiła się z gruzów II wojny światowej. Oto jakie reformy może wprowadzić polski rząd, kiedy już skończy się wyborcza gorączka i czy uda nam się nie zmarnować kryzysu, pytamy Hannę Cichy, analityczkę działu gospodarczego Polityki Insight.
Haniu, powiedz mi, dlaczego rząd wykorzystuje kryzys koronawirusowy, żeby przeprowadzać reformy?
Tego jeszcze nie wiemy. Na razie rząd zapewne czeka na wynik wyborów prezydenckich i generalnie na ich odbycie się. Ale generalna prawidłowość jest taka, że często łatwiej jest przeprowadzać trudne i niepopularne reformy w okresie kryzysu. To ma dwie przyczyny. Po pierwsze, społeczeństwo, które jest zmęczone tym pogorszeniem sytuacji materialnej i niepewnością, jest skłonne zaryzykować, jest skłonne coś zmienić, jeżeli uwierzy, że będzie lepiej, że to przyniesie jakąś poprawę. A władza też jest w stanie zaryzykować, bo wie, że jeżeli zostawi sprawy takimi, jakie są, to społeczeństwo zmęczone kryzysem i tak nie zapewni jej reelekcji. I to jest takie zjawisko, które obserwujemy przy wielu kryzysach i w wielu krajach świata. W związku z czym również ten kryzys pandemiczny możemy traktować jako szansę, żeby coś na trwałe poprawić w naszej gospodarce i zwiększyć jej tempo wzrostu w przyszłości.
I w jaki sposób moglibyśmy to zrobić? O jakie reformy chodzi?
No przede wszystkim nie powinniśmy zmarnować tego skoku cyfryzacyjnego, który przyniosła nam pandemia. W tej chwili mamy dużo więcej e-państwa, e-administracji i warto, żeby to zostało, żebyśmy się też trochę nauczyli na błędach, bo zapewne jakieś błędy były popełniane przy bardzo szybkim przestawianiu tych wszystkich procesów z papierowych i osobistego stawiennictwa w urzędzie na systemy elektroniczne. Przy takiej cyfryzacji tych usług publicznych warto też dokonać ich przeglądu i być może odchudzić pewne procedury. W tej chwili we wszystkich rankingach typu Doing Business albo Global Competitiveness Index polscy przedsiębiorcy bardzo narzekają na obciążenie regulacyjne, administracyjne, na to, że bardzo długo czekają na różne decyzje. Kryzys pokazał też, że w trakcie pandemii bardzo zatkały się urzędy wydające pozwolenia na budowę i decyzje o warunkach zabudowy, że tego się nie udało scyfryzować i to generuje w tej chwili wielkie opóźnienia dla przemysłu budowlanego. Więc tu są takie dosyć znaczne pola do poprawy, które jest dosyć łatwo stworzyć. Po drugie, kryzys zapewne trochę namiesza nam w finansach publicznych i może być dobrą okazją czy dobrą wymówką dla władzy, żeby częściowo wycofać się z nadmiernych wydatków publicznych. Co prawda na razie rząd szykuje się na poluzowanie reguły wydatkowej, na przenoszenie wielu wydatków do funduszy celowych, ale to nie jest rozwiązanie, które sprawdzi się w długim terminie. W tych funduszach celowych po prostu zabraknie za rok, dwa, trzy środków na finansowanie tych wydatków. Będzie kiedyś trzeba wrócić do stabilizacyjnej reguły wydatkowej, więc kryzys jest dobrą okazją, żeby powiedzieć, nie da się tego dłużej utrzymać, coś trzeba zmienić. Oczywiście nikt nie mówi o likwidacji 500+, ale może zobaczymy powrót do kryterium dochodowego. Może pojawią się kryteria dochodowe do innych świadczeń, na przykład do dobrego startu. Może to jest też okazja, żeby zlikwidować część ulg podatkowych, które nie działają w tym sensie, że nie zachęcają podatników do do tych działań, do których miały zachęcać. Na przykład ulga tak zwana na dzieci. Nie ma ani prorodzinnego, ani socjalnego aspektu, bo najbardziej korzystają z niej zamożniejsze rodziny, a generuje koszty rzędu prawie 6 miliardów złotych dla państwa rocznie.
A od strony na przykład pracowników, czy coś można by było zmienić, wykorzystując ten kryzys?
Tak, na pewno zobaczyliśmy, że kodeks pracy jest trochę nieprzystosowany do współczesnych warunków i wiemy już, że praca po pandemii się zmieni, że będziemy coraz częściej pracować nie z biura, więc kodeks pracy będzie musiał to uwzględniać i w tej chwili te rozwiązania, które zostały wprowadzone w okresie pandemii dotyczące organizacji pracy zdalnej i tego, kto za co bierze odpowiedzialność w trakcie takiej pracy, są no, na szybko robione, więc na pewno trzeba będzie je wprowadzić na stałe. Kryzys ma też zwykle taki aspekt, że po kryzysie pracodawcy, jeżeli będą zwiększać zatrudnienie, to zaczną od zwiększania tego zatrudnienia elastycznego na umowy cywilnoprawne, na umowy zlecenia, z którego się łatwiej jest potem pozbyć. Więc jeżeli rząd nie chce dopuścić do narastania dualizmu na rynku pracy, do odbudowywania się tych podziałów, które przez ostatnie lata w okresie rynku pracownika trochę udało się zasypać, to będzie musiał pomyśleć o tym, jak zmieniać i umowę o pracę, i umowę zlecenia, tak aby one miały mniej różnic między sobą i aby zachęcać do korzystania z tych form, które są stabilniejsze i lepsze dla pracowników.
A na przykład emerytury, czy to może być okazja, żeby powrócić do tego tematu?
Tak, emerytury to jest bardzo trudny temat, bo jakkolwiek jest bardzo potrzebne, żebyśmy pracowali dłużej jako społeczeństwo i krócej byli na emeryturze, to myślę, że podniesienie wieku emerytalnego jako hasło nie przejdzie już przez gardło żadnym politykom przez długi czas. Więc żeby jakoś to pogodzić i te wyzwania dla rynku pracy, które stwarza wczesna dezaktywizacja osób starszych i gigantyczne koszty dla systemu ubezpieczeń społecznych, jakie ona generuje, trzeba będzie zastosować jakieś miękkie narzędzia, na przykład zachęty do dłuższego pozostawania na rynku pracy albo sprawić, żeby łączenie emerytury z zatrudnieniem było mniej opłacalne niż pozostawanie dłużej w zatrudnieniu, a potem przejście na emeryturę. Myślę, że dużą blokadą dla pracy osób w wieku przedemerytalnym jest też tak zwany okres ochronny, który teoretycznie powinien ich chronić przed zwolnieniem w okresie tuż przed nabyciem uprawnień emerytalnych, ale w praktyce powoduje to, że te osoby są zwalniane z pracy przed wejściem w okres ochronny, a potem nie mogą już tej pracy znaleźć. I to powoduje bardzo niską aktywność osób w wieku tuż przed emeryturą i wyższe bezrobocie w tej grupie wiekowej.
No tak, ale mówisz dużo o takich reformach, które może, oczywiście możemy się nie zgadzać na tym polu i pewnie się nie zgadzamy, ale które są, no powiedzmy, potrzebne z punktu widzenia długofalowego rozwoju gospodarki, ale jednocześnie są takie dosyć politycznie ryzykowne, jak właśnie no, majstrowanie przy emeryturach, czy wprowadzanie kryterium dochodowego dla 500+. Czy myślisz, że to jest w ogóle możliwe, że w momencie, w którym będziemy mieli kryzys gospodarczy, że rząd się na to zdecyduje?
Myślę, że ubytek dochodów publicznych, jaki wiąże się z kryzysem i z pandemią i wzrost różnych innych pilnych wydatków, na przykład na zdrowie, spowoduje, że z czegoś trzeba będzie zrezygnować i takie ograniczanie niektórych wydatków jest na pewno lepsze niż podnoszenie podatków. To również byłoby trudne do wyobrażenia i przyniosłoby w długim okresie również negatywne skutki.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Paweł Wiejski, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Hanna Cichy, Piotr Żakowiecki, Tytus Wilam i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W okienko wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.